Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, chcę, abyśmy nasze skupienie rekolekcyjne rozpoczęli od przybliżenia sobie pewnego wydarzenia z życia ojca Maksymiliana Kolbego, patrona tej parafii. Otóż ojciec Maksymilian Kolbe, kiedy już trafił do obozu Auschwitz, jak wiemy, zewnętrznie nie różnił się od innych więźniów. Żaden z więźniów nie mógł w tym miejscu nosić czy przechowywać żadnych oznak kultu religijnego. Ojciec Maksymilian nie nosił już wtedy habitu. Nic by nie wskazywało na jego konsekrację zakonną czy kapłańską, ale przechował potajemnie różaniec, który zabrał z Niepokalanowa. Ten różaniec towarzyszył mu na Pawiaku, w miejscu, gdzie był przez kilka miesięcy więziony. I tam właśnie na Pawiaku, jak pewnie kojarzymy na podstawie jednego z obrazów kościelniaka, SS-man podszedł i kazał bić, czy bił ojca Maksymiliana, każąc mu deptać ten różaniec. Kiedy ojciec Maksymilian odmówił, tenże pobił go do nieprzytomności. I z tym różańcem ojciec Maksymilian, zniszczonym różańcem, bo podeptanym przez SS-mana, pojechał do obozu Auschwitz, ukrył ten różaniec w kawałku materiału zawinięty wewnętrznej części pasiaka więziennego. I pewnego dnia przyszedł do ojca Maksymiliana jeden z więźniów, młody chłopak, miał kilkanaście lat, dlatego że właściwie tracił nadzieję ten młody człowiek. Myślał o najgorszym, takim aktem desperacji w obozie było rzucenie się na druty. Dosyć powszechna praktyka ze strony tych, którzy już nie widzieli nadziei na przetrwanie. I ktoś z więźniów powiedział mu: pójdź do ojca Maksymiliana, porozmawiaj z nim. Wiemy, że ojciec Maksymilian zaproponował temu człowiekowi spowiedź świętą i w czasie tej spowiedzi powiedział jedno zdanie, które być może kojarzymy często, patrząc na wizerunek świętego Maksymiliana. To jest zdanie: tylko miłość jest twórcza, nienawiść nie jest siłą twórczą, twórczą siłą jest tylko miłość. Gdybyśmy przewertowali wszystkie pisma ojca Maksymiliana, listy, kazania, notatki, nie znajdziemy w żadnym miejscu tego zdania. Okazało się, że wypowiedział je właśnie w Auschwitz, możemy powiedzieć, wypowiedział je swoim życiem w czasie tejże spowiedzi. Nigdy pewnie to zdanie by do nas nie dotarło, gdyby ten chłopak nie przeżył obozu. Po kilku miesiącach zapadła decyzja o zwolnieniu tego chłopca z obozu, ale zanim to miało miejsce, ojciec Maksymilian jeszcze po spowiedzi dał mu ten różaniec właśnie, prosząc, aby codziennie odmawiał dziesiątek różańca do Matki Bożej, a ona na pewno go ocali. I w duchu posłuszeństwa ten chłopiec modlił się codziennie na różańcu i rzeczywiście, choć bardzo rzadko, ale czasem miały miejsce przypadki zwolnienia z obozu, szczególnie w jego początkach. Tak też stało się na początku 1942 roku. Zapadła decyzja o zwolnieniu tego chłopca z obozu. Zanim opuścił druty Auschwitz, szukał ojca Maksymiliana, aby podziękować mu za ten akt ocalenia życia i zwrócić mu różaniec. Jak wiemy, już nie znalazł ojca Maksymiliana. Wcześniej, 14 sierpnia 1941 roku, oddał życie za drugiego człowieka. Ten różaniec do dziś przechowywany jest w relikwiarzu w kościele oświęcimskim. Opowiadam o tym wydarzeniu na początku naszej pierwszej nauki rekolekcyjnej, bo chciałbym, siostry i bracia, abyśmy w te rekolekcje skupili się na bardzo ważnym temacie rzeczywistości naszej wiary, jaką jest Kościół Święty. Zobaczmy, że ilekroć odmawiamy publicznie, składamy wyznanie wiary, choćby w niedzielnej mszy świętej, w credo, mówimy po wyznaniu wiary w Trójcę Świętą, że wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Dzisiaj, siostry i bracia, chyba jak nigdy dotąd, szczególnie w naszej ojczyźnie, obserwujemy nagonkę na Kościół. Obserwatorzy tej sytuacji twierdzą, że będzie jeszcze gorzej, że to, co dzisiaj ma miejsce, jest dopiero jakimś początkiem czegoś, co jeszcze nabierze rozmachu na większą skalę. I pytanie, które musimy sobie postawić na początku tych rekolekcji, czy jako człowiek wierzący umiałbyś obronić Kościół? Czy rozumiesz, w co wierzysz? Co kryje się pod tym wyznaniem wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, jeżeli wiemy, że ten Kościół jest podzielony, że na świecie katolicy stanowią około 45% chrześcijan, a nie dużo mniej, bo ponad 41% protestanci, ponad 10% prawosławni, a jeszcze reszta to inne wyznania chrześcijańskie, które wyłoniły się z Kościoła. Więc jak jest z tą jednością Kościoła? Dalej mówimy, że wierzymy w Kościół Święty, a jednocześnie tak często, coraz częściej do naszych uszu docierają różne obelgi na Kościół, oskarżenia Kościoła. Słyszymy o różnych skandalach w Kościele, więc jak jest z tą świętością? Czy może oszukujemy siebie, wyznając taką wiarę? Te pytania muszą nam towarzyszyć i na te pytania musimy w te rekolekcje sobie odpowiedzieć, żeby nasza wiara była silna. I świadom jestem tego, siostry i bracia, że nie omówimy całej rzeczywistości Kościoła, bo na to byłoby za mało czasu. Ministranci w zakrystii mówili: ojcze, ale będzie długo. Mówię, planowałem 50 minut mówić, ale skoro tak nalegacie, to będzie około 20. Więc musimy zredukować te zagadnienia do najważniejszych. I już teraz chcę, abyśmy postawili sobie definicję Kościoła. Stworzyli definicję Kościoła, tym bardziej, że klimat sprzyja, bo ta parafia buduje swój Kościół. Więc jakoś bliski nam jest ten temat Kościoła, troski o Kościół. Więc chciałbym, siostry i bracia, abyśmy może dzisiaj jako pewną hipotezę postawili sobie, uważam, bardzo trafną definicję, ale godną rozważenia. Kościół jest darowaniem się Chrystusa Tobie. Nie spotkałem lepszej definicji. Kościół jest darowaniem się Chrystusa człowiekowi. I to wszystko, co stanowi Kościół, jest sposobem dotarcia Chrystusa do człowieka. Kiedy w 99 roku Benedykt XVI, jeszcze wtedy jako przewodniczący kongregacji do spraw nauki wiary, Józef Ratzinger, podpisał deklarację o usprawiedliwieniu, podpisał również dokument Dominus Jezus o zbawieniu, które jest możliwe tylko w Chrystusie, cały świat zagrzmiał: no jak to? Poza Chrystusem nie ma zbawienia, stwierdził Benedykt XVI wtedy. Więc zaczęły się oburzać środowiska, które związane są z innymi religiami. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, to co ze zbawieniem tych, którzy są formalnie poza Kościołem? Jaka czeka ich przyszłość po tej drugiej stronie życia? Kolejne pytania, jakie nam się cisną, co z dziećmi nieochrzczonymi, jeżeli wiemy, z nauki naszej wiary, że warunkiem zbawienia jest chrzest święty. Na te wszystkie pytania Kościół odpowiada. Tylko problem w tym, że my nie znamy często odpowiedzi na te dylematy. Dzisiaj chcę, siostry i bracia, abyśmy zajęli się spośród siedmiu sakramentów Kościoła tym jednym, w którym również doświadczamy Jezusa Chrystusa, w którym daje nam się Jezus Chrystus. To jest sakrament spowiedzi świętej, sakrament miłosierdzia Bożego. Dzisiaj może niedowartościowany sakrament. Może niektórzy, choć widzą spowiedników w konfesjonałach, myślą sobie, do świąt jeszcze sporo czasu, pójdę później, bo jeszcze zdążę nagrzeszyć. Niektórzy tak rutynowo traktują ten sakrament, myśląc sobie, że no, przed świętami trzeba pójść i z czegoś się wyspowiadać, żeby zaliczyć, żeby mieć jakąś wewnętrzną satysfakcję. Byłem, zaliczyłem, wszystko odbyte zgodnie z nauką Kościoła. To za mało, siostry i bracia. Jeżeli tak myślisz, to znaczy, że nie przeżywasz autentycznie tego sakramentu. Zobaczmy, gdyby dzisiaj na świecie był jeden tylko kapłan, marzeniem każdego z nas byłoby, by raz w życiu do niego dotrzeć i skorzystać z sakramentu miłosierdzia Bożego. Oddalibyśmy za to majątek, a tymczasem mamy taką łatwość w przystąpieniu do tego sakramentu, że zaczynamy lekceważyć jego wartość. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, przez pierwsze 450-500 lat, mniej więcej do V wieku, chrześcijanie mogli tylko raz skorzystać z sakramentu miłosierdzia Bożego. Tylko jeden raz po chrzcie świętym. Oczywiście najczęściej chrzest święty przyjmowali w wieku dojrzałym. Ale wraz ze chrztem świętym towarzyszyło takie nawrócenie, taka przemiana człowieka, że generalnie było nie do pomyślenia, żeby odejść od Boga przez grzech. To się ludziom nie mieściło w głowie. Więc raz można było za życia przystąpić do tego sakramentu. Kościół przyglądał się tej praktyce. Zaczął zauważać, że wraz z napływem pogan do Kościoła, którzy przyjmowali chrzest święty, a wraz z tym pogaństwem różnych przyzwyczajeń, nawyków, coraz trudniej było tę kondycję świętą utrzymać. Więc ludzie, którzy upadali, grzeszyli, odkładali tę spowiedź na koniec swojego życia, myśląc sobie, zestarzeję się, to wyspowiadam się, bo jak teraz skorzystam, to później już nie będzie ratunku. I Kościół przyglądał się tej sytuacji, dochodząc do wniosku, że jest to też niepokojące, żeby człowiek żył przez lata w grzechu ciężkim tylko dlatego, że boi się dzisiaj skorzystać z tego sakramentu, obawiając się, że jak upadnie, to już nie będzie miał żadnej deski ratunku. I na przełomie V-VI wieku za przyczyną mnichów iroszkockich ta spowiedź święta zaczęła się upowszechniać. Spowiedź święta stała się sakramentem wielokrotnego przyjęcia. Również ukształtowała się tak zwana trójka tertuliana. To były trzy najcięższe grzechy, którym musiała towarzyszyć pokuta publiczna. Zabójstwo, cudzołóstwo i apostazja, czyli odstępstwo od wiary. Jeżeli ktoś dopuścił się któregoś z tych grzechów, musiał podjąć pokutę publiczną. Zobaczmy, siostry i bracia, jak było to krępujące. Ci publiczni pokutnicy pośrednio przyznawali się do któregoś z tego grzechu. Nie mogli wejść do świątyni. Ich miejsce było przed świątynią. Stali w niedzielę i świętych, bo tak nazywali się chrześcijanie pierwszych wieków, święci, wchodząc do kościoła, byli proszeni przez tych upadłych o modlitwę. Oni żebrali modlitwy własnej intencji, aby mogli podźwigać ciężar swojej pokuty za grzechy i dostąpić miłosierdzia. Gdybyśmy zwiedzali kościoły starożytne, to zauważmy, że na murach tych świątyń z zewnętrznej strony często są takie wyżłobione dziury. Ci pokutnicy, stojąc na zewnątrz kościoła, żłobili palcem dziurę w ścianie kościoła na znak swojej tęsknoty za kościołem, pragnienia wejścia do kościoła. I po roku, a nieraz po dwóch, trzech, pięciu latach następował proces przyjęcia do kościoła. Ślady tego procesu mamy właśnie w Wielkim Poście. W Wielkim Poście ci upadli również przychodzili na specjalne katechezy, które miały zbliżyć ich do kościoła, ale wychodzili ze świątyni po liturgii słowa, dlatego że zaczynała się liturgia eucharystyczna i diakon oznajmiał: święte jest dla świętych. Kto nie jest godzien, niech czyni pokutę. Więc komunia święta, zobaczmy siostry i bracia, no nawet warto zadać sobie pytanie, dlaczego my mówimy komunia święta? Przecież to ciało Chrystusa, a powszechnie też mówimy komunia święta, bo wyraża wspólnotę, komunio, czyli wspólnotę, jedność wierzących. Jesteś w jedności, jeżeli jesteś nawróconym człowiekiem. Grzech wyłącza ciebie z tej wspólnoty. Przez grzech jesteś poza tą wspólnotą Kościoła. Takim plastycznym przykładem tej sytuacji nam bliskim dziś może być taka cegiełka w Kościele. Człowiek grzeszny, daleko żyjący od Boga, uporczywie trwający w grzechach, osłabia Kościół. Wyobraźmy sobie mury świątyni, tak jakbyśmy choćby dzisiaj wyjęli z której ze ścian kościoła jedną, drugą, trzecią cegłę. No może kościół się nie zawali, ale jest to szpecony. Tak samo jest z grzechem człowieka. Kościół, o tym będziemy mówić jutro przy okazji przykazań kościelnych, mówibyśmy przynajmniej raz w roku przyjęli komunię świętą, a wcześniej skorzystali ze spowiedzi świętej. Siostry i bracia, jeden raz w roku to może wystarczy, żeby nie umrzeć duchowo, ale to stanowczo za mało, aby żyć, aby cieszyć się życiem duchowym. Jeżeli kapłan słyszy, że ktoś dawno nie był u spowiedzi, to jest sygnałem nie tego, że nie ma problemu z grzechem i żyje święcie, więc od czasu do czasu pójdzie do spowiedzi. To jest pierwszy sygnał, że dzieje się coś złego z jego duszą, że grzech nie doskwiera mu, nie przeszkadza mu. Jan Paweł II spowiadał się co dwa tygodnie. Ludzie święci to nie byli ludzie bezgrzeszni, ale to byli ludzie, którzy mieli wewnętrzną potrzebę nieustannego powstawania, dorastania do miary Chrystusa. I wreszcie musimy pamiętać, siostry i bracia, o tych pięciu warunkach sakramentu pokuty. Nie wystarczy tylko zdecydować się na spowiedź, by była ona już ważna. Mamy pięć warunków sakramentu pokuty. Pierwszy z nich to rachunek sumienia. W naszej tradycji zakonnej mamy dwojaki rachunek sumienia. Często polecam praktykowanie tego rachunku. Mamy rachunek sumienia ogólny i szczegółowy. No nie da się dobrze, owocnie przeżywać spowiedzi, jeżeli nie dokonujemy rewizji naszego sumienia, jeżeli nie wiemy, z czego mamy powstać. Rachunek sumienia ogólny polega na pewnej formie podsumowania dnia. Robimy go najczęściej wieczorem. Zobaczmy, że może on stać się formą modlitwy, ponieważ zawiera w sobie i podziękowanie Bogu za to, co było dobre tego dnia, i akt przeproszenia Go za to, co oddaliło nas od Jego miłości. Więc dobrze byłoby, żebyśmy w te rekolekcje i w tym Wielkim Poście uczyli się tej praktyki. Zakończ każdy dzień krótkim rachunkiem sumienia. Podziękuj za to, co było dobre, i uświadom sobie to, co oddaliło ciebie od Boga. Jeżeli taki rachunek sumienia robiony jest codziennie, nie ma problemu z przygotowaniem do spowiedzi i jest postęp duchowy. I rachunek sumienia szczegółowy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy jakiegoś szczegółu naszego życia. Robimy go w południe, gdzieś w środku dnia. Na chwilę zatrzymaj się i zastanów się, co dzisiaj udało ci się zrobić w tym celu, aby wykorzenić konkretną wadę, nad którą chcesz pracować przez najbliższy czas. Tak jak w Wielkim Poście mamy różne postanowienia i postanawiamy sobie, że będę pracował nad tą konkretną wadą. To trzeba zatrzymać się codziennie i zastanowić, co mi się dzisiaj udało zrobić, a co jeszcze mógłbym zrobić, by nad tą wadą popracować, wykorzeniać ją z mojego serca. Następnie żal za grzechy. W swoich notatkach zaznaczyłem z wykrzyknikiem. Bez żalu za grzechy, choćbyśmy wyśpiewali spowiednikowi wszystko, co nam leży na sercu, za mało, żeby uzyskać rozgrzeszenie. Jeżeli nie żałujesz, nie ma rozgrzeszenia. Warunkiem uzyskania rozgrzeszenia jest żal za grzechy. A jeżeli żałujesz, to również postanawiasz poprawę. To znaczy, zaczynasz pracować nad sobą. To nie znaczy, że za miesiąc czy dwa nie powtórzą się te grzechy w przykratkach konfesjonału. Ale zobaczmy, jak już postąpimy, jeżeli podejmiemy pracę nad sobą. I wreszcie szczera spowiedź jako czwarty warunek ważnej i dobrej spowiedzi. Szczera spowiedź. Przychodzi młody chłopak do spowiedzi, mówi: proszę księdza, oglądałem filmy dla dorosłych. No więc ksiądz pyta: ile masz lat? 25. No to jesteś dorosły. No bo wie ksiądz, to takie grzechy, to takie filmy nieprzyzwoite. No bo to są filmy ani dla dorosłych, ani dla nikogo. Chodzi o to, żebyśmy szczerze umieli określić to, przez co odeszliśmy od Boga. Zobaczmy, spowiedź święta ma też tę wartość, aspekt taki terapeutyczny. Musimy wypowiedzieć to, co nam leży na sercu, żeby opróżnić bagaż naszych tych złych doświadczeń. Musimy to określić, żeby poczuć, że pozbywamy się tego. To tak jakbyśmy musieli wyjąć z tego plecaka to, co ciąży, żebyśmy widzieli, że oddaliśmy to Jezusowi. I wreszcie zadośćuczynienie za grzechy nie wpływa już na ważność spowiedzi, ale jest jakąś formą sprawiedliwości wobec człowieka i Boga. Powinniśmy starać się naprawić zło, które wyrządziliśmy przez grzech. Siostry i bracia, i teraz jeszcze ważność spowiedzi. Jej ważność w naszym życiu. Jej piękno, piękno miłosierdzia Bożego. Możemy wejść w taką pułapkę, że spowiadamy się, ale nadal odchodzimy od kratek konfesjonału jakoś przygnębieni, przybici, obciążeni. To jest pokusa szatańska. Kiedyś pewnej mistyczce objawił się Pan Jezus Miłosierny, poszła z tym do biskupa. Biskup nie bardzo chciał wierzyć, był ostrożny, więc mówi: jak drugi raz ten Pan Jezus ci się objawi, to zapytaj ją o moje grzechy. Zobaczymy, jak wyśpiewa moje grzechy, to będzie znak, że mamy do czynienia z jakąś rzeczywistością nadprzyrodzoną. No i po pewnym czasie rzeczywiście ta mistyczka miała kolejne objawienie i mówi: Panie Jezu, ksiądz biskup kazał, bym zapytała o jego grzechy, żeby miał pewność, że to ty mi się objawiasz. A Pan Jezus mówi: rozłożył ręce, jestem bezradny. Po spowiedzi świętej, którą odbył ksiądz biskup, ja już nic nie pamiętam. Dla mnie jego przeszłość grzeszna nie istnieje. To tylko my mamy tę właściwość ludzką że pamiętamy, że dźwigamy to jeszcze. Dla Boga twoja przeszłość grzeszna nie istnieje. Otrzymujesz jakby nową kartę, nową szansę, nowy przedział życia. Szatan jest bożkiem przeszłości. Chce zgnębić człowieka, wmówić mu jego słabość, jego niegodność nawrócenia i lepszego życia. Jezus Chrystus jest Bogiem przyszłości. Interesuje go nie to, co zrobisz ze swoją przyszłością złą. Wypal ją w miłosierdziu Bożym. Interesuje go to, co zrobisz ze swoją przyszłością. Święty Paweł, jako wielki prześladowca chrześcijan, napisał w swoim liście: zapominam o tym, co za mną. Wytężam siły ku temu, co przede mną. Amen.